zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też panią Wiktorię Bieżuńską. Dobry wieczór, pani Wiktorio.
Dobry wieczór.
Autorkę powieści Przechodząc przez próg zagwiszczę. Umie pani gwizdać?
Nie, nie umiem.
Bohaterka pani książki się uczy.
Tak, i ona, ale też jej to słabo wychodzi chyba.
No tak, bo to nie jest najważniejsze w całej tej opowieści. To jest pani debiut prozatorski. Pierwsza książka, która zadebiutowała kilka miesięcy temu. No i wokół książki zrobiło się sporo pozytywnego szumu. Recenzje są co najmniej dobre. Ja może przytoczę jedną z tychże recenzji. Debiut Wiktorii Bieżuńskiej jest na tle różnych powieści, wyjątkowo dojrzały i wielowarstwowy, przede wszystkim za sprawą języka gęstego, sprawiającego, że ta rzeczywistość oblepia czytelnika. Bieżuńska napisała książkę o grozie dzieciństwa, która jest uniwersalna, chociaż tutaj wynika z konkretnych przyczyn. Te przyczyny będziemy sobie trochę rozwijać. Czy pani się zgadza z taką diagnozą i recenzją, że rzeczywiście chodzi tutaj przede wszystkim o wielowarstwowy język i tą gęstość? Ja się pod tym podpisuję.
Tak, rzeczywiście język to było coś, na czym mi bardzo zależało w budowaniu tej opowieści. Był w zasadzie dla mnie kluczowy, więc cieszę się, że to zostało dostrzeżone.
No trudno tego nie dostrzec, bo on się rzuca w oczy. To jest książka, która nie jest nasycona dialogami przede wszystkim, tak? Tam jest taki dialog wewnętrzny, właściwie monolog głównej małej bohaterki, taki strumień świadomości, który przepuszcza przez siebie i dzięki temu my odbieramy rzeczywistość. Widzimy rzeczywistość oczami małej dziewczynki, która jest nadzwyczaj dojrzała, jak na swoje 9 lat mniej więcej, znaczy jest w wieku komunijnym.
Tak, i to też był taki świadomy zabieg. Istnieje w kulturze, w literaturze taka figura puer senex, myślę, że też ma odpowiednik żeński, czyli takiego chłopca mędrca, czy dziecko mędrca, czyli jest to postać właśnie dziecięca, która jest obdarzona też jakimś takim, jakąś wewnętrzną mądrością, czyli widzi więcej niż powiedzmy dorośli. I jakby też świadomie konstruując tę postać właśnie miałam na uwadze jakby tę figurę i tym się posłużyłam. No niektórzy zwracają uwagę, że ona właśnie jest naddojrzała i że to niemożliwe, żeby miała takie spostrzeżenia. Ale to tylko jakby chyba świadczy o tym, że mi się udało taka konstrukcja. Ale większość czytelników mówi, że czyli czytelniczek, że to nie przeszkadza, więc... Chyba jest dobrze.
Ja też nie miałam takiego wrażenia. Wydaje mi się, że jest jednak sporo dzieci, które rodząc się w rodzinach dysfunkcyjnych, bo z taką mamy do czynienia, obdarzone właśnie wysoką wrażliwością, dzisiaj mogłybyśmy tak to nazwać, jest nawet taki termin psychologiczny, ludzie wysoko wrażliwi, więc myślę, że bohaterka po prostu taką wrażliwością została obdarzona, a te sytuacje, które w jej życiu zaistniały, no spowodowały, że jej wyobraźnia, czy ten świat zewnętrzny, który ona opisuje i przetwarza, filtruje właśnie te swoje emocje przez ten świat, właśnie tak wygląda. No, 9-letnia dziewczynka naprawdę może dużo widzieć. Czy to jest w ogóle postać, która jest jakimś zlepkiem różnych postaci? Czy pani może spotkała się z taką historią?
Nie, to nie jest zlepek różnych postaci. No to w dużej mierze opiera się na moim doświadczeniu i na tym, co ja też pamiętam ze swojego dzieciństwa. Jakby też tego nie ukrywam i nie odżegnuję się od tego. Natomiast, ale nie uważam z drugiej strony, że jest to książka wyznanie, czyli że wszystko jest w 100% prawdą i są to fakty, które właśnie w takiej kolejności i w takim kształcie miały miejsce. Więc no, też mój wydawca lubi taki termin autofikcja. Ja się wcześniej z tym nie spotkałam, ale no, chyba rozumiem, że to ma łączyć jakby jakieś wątki autobiograficzne z fikcją literacką, więc może tak, że może właśnie to tak jest.
Dorastała pani rzeczywiście w latach 90.
Tak.
To był też taki okres, kiedy przystępowała pani do pierwszej komunii świętej.
Tak, tak.
Czy jakby wiekowo się pani utożsamia z bohaterką.
Tak, tak.
Nie pada tutaj chyba konkretne określenie miasta,
nie,
dzielnicy. Możemy sobie wyobrazić, że może być to Gdańsk, ale może być to każde inne miejsce w Polsce?
Tam jest chyba taka wskazówka, że jednak to są te tak zwane ziemie odzyskane.
Tak, to prawda. Ale nie pada takie bliższe określenie. Ani nie ma dzielnicy konkretnej, ani nie ma nazwy ulicy. Są jakieś skwery, po których poruszają się bohaterowie. Właściwie dziewczynka z tatą. Ciekawym zabiegiem, zresztą też mnie się to podoba, intrygującym dość, jest to, że to jest jedyna osoba w tej powieści, która nie ma imienia.
Tak.
Nie nadała jej pani imienia. Albo nadała jej pani imię i nosi je pani w sobie, a bohaterka po prostu jest dzieckiem, 9-letnią dziewczynką.
Tak, nie nadałam. To wynikało w ogóle z konstrukcji tej postaci i jakby z samego zamysłu. Czyli to też, o czym piszę na okładce, że ona jest jakby w tym świecie, jej podmiotowość jest naruszana, czy wręcz jej zabierana, więc ona sama jest taka trochę rozmyta, to znaczy nie wiemy właśnie, jak ma na imię, nie wiemy dokładnie, ile ma lat, no bo jakby druga część tej książki rzeczywiście to są przygotowania do pierwszej komunii, natomiast wcześniej, no to są jakieś wcześniejsze, właśnie do końca też nie wiadomo, w jakim momencie ją poznajemy, nie wiemy, jak wygląda do końca, więc to było zamierzone, że ona będzie właśnie taka zamglona trochę.
Niedookreślona.
Niedookreślona, tak.
Rzeczywiście, nawet nie wiemy, jak ona wygląda. Czy ona ma blond włosy, czy ciemne. Wiemy, że te włosy są czesane, czasami szarpane też. Różne rzeczy się dzieją. Ale wiemy też, że dziewczynka chyba boryka się z nadwagą, tak? Lekką, czy...
No to jest punkt widzenia mamy, tak? Mm-hmm. Tak naprawdę... No nie wiemy, czy tak jest rzeczywiście.
Może mama ma po prostu jakiś swój ideał, który jest, bo sama jest szczupła, tak jak pani
tak.
pisze, tak, tak, wręcz chuda, tak moglibyśmy określić postać mamy. Mama Krysia, tak, z tego co pamiętam. Mama Krysia, tata Tadek, no, są też dwie babcie. W ogóle ten świat, który pani stworzyła, jest bardzo zamknięty, świat osób wokół tej dziewczynki. Są jakieś koleżanki na podwórku, jacyś wujkowie, ciocie pojawiają się przy okazji pierwszej komunii świętej, ale tak naprawdę to jest dziecko, które jest zamknięte w takiej szczelnej, smutnej rzeczywistości, tak? Świata dorosłych głównie. Czy w okresie, kiedy właśnie pani była dzieckiem, w tych latach 90., które były takimi latami też transformacji, przełomu, jeszcze nie było kolorowych ulic, ta rzeczywistość wcale nie była taka jak teraz. Czy to jest też jakiś głos pokolenia? Czy takich podobnych sytuacji, nawet nie mówię bliźniaczych, było sporo wokół. To też taki trudny czas dla wielu rodzin, tak właśnie transformujących się.
Czy to jest głos pokolenia, to nie wiem, bo chyba ja tego nie powinnam diagnozować. Myślę, że to właśnie jest rola krytyków, czy...
Czy socjologów, tak?
Tak, czy też badaczy literatury, którzy będą zbierać te głosy, ale rzeczywiście jest coś takiego teraz w literaturze moich roczników, czyli ludzi urodzonych w drugiej połowie lat 80. czy na początku 90., że piszą o tym momencie, o którym pani mówi, czyli właśnie o transformacji, o latach 90., tylko trochę mam wrażenie, może błędne, czy wypaczone, nie wiem, ale wydaje mi się, że trochę te lata 90. są idealizowane czy mitologizowane. Jest sporo sentymentu wobec lat 90., wobec tych takich akcesoriów czy atrybutów lat 90., czyli kaset VHS, tak, czy kaset magnetofonowych, jakiejś nostalgii za tamtymi filmami, też jakimiś popkulturowymi postaciami. I mnie to jest dalekie, bo oczywiście zetknęłam się z tym jako dziecko, ale po prostu moje życie zostało zdeterminowane przez inne rzeczy, inne wydarzenia i to było gdzieś tam jakimś dodatkiem, tak? Poza tym to też nie było dla mnie często dostępne ze względu jakby na trudności, z którymi borykała się też moja rodzina, no nie zawsze po prostu...
Było stać na to, żeby kupować
tak,
takie rzeczy.
Tak, mogłam czerpać pełnymi garściami z tego, co wtedy...
Ale jakoś sobie pani to chyba zrekompensowała. W każdym razie bohaterka pani książki chodzi do biblioteki, czyta książki, które są trochę powyżej jej wieku. Też uczy się grać na pianinie. Nie wiem, czy to akurat była jej wola. Wydaje mi się, że nie bardzo. I to też taki dla mnie trochę, jakby to powiedzieć, zaskoczenie w tej powieści, bo wydawać by się mogło, my też mamy takie poczucie, że jak jest jakiś rodzaj patologii czy dysfunkcji w rodzinie, tutaj mamy do czynienia z alkoholizmem i w ogóle z związkiem, który jest toksyczny, nagle pojawia się pianino, że to się może wykluczać, tak? Tymczasem
rozumiem.
Okazuje się, że niekoniecznie, tak?
Niekoniecznie. I to jest ciekawe, bo też no, nie pani pierwsza na to zwraca uwagę, że właśnie gdzie tutaj ta właśnie w cudzysłowie patologia, a tu pianino się pojawia i fortepian. No, ja też bym nie mówiła o patologii, dlatego że patologia kojarzy się z czymś, co jest w zupełnym rozkładzie i coś, co nie działa, a wiele rodzin, gdzie jest alkoholizm, jakoś tam działa. Są jakby wysiłkiem mam, babć, czy też samej osoby uzależnionej, która w którymś momencie tam się potrafi pozbierać i funkcjonować normalnie. No to te rodziny jakoś koślawo, ale działają, tak? I dzieci, które dorastają w tych rodzinach, tak myślę, uczą się też w tym przetrwać. a też zapominamy o tym, że często tworzy się fasadę, tak? No, jeżeli w rodzinie jest alkoholik czy alkoholiczka, to nie znaczy, że nie mają jakiejś świadomości czy jakichś ambicji, choćby właśnie takich, że poślą dziecko do szkoły muzycznej. Szkoły muzyczne w tym kraju jeszcze póki co chyba są publiczne i nie trzeba płacić czesnego. Rzeczywiście kupno instrumentu może być jakimś wydatkiem, ale no...
Jest to możliwe w każdym
razie. Jest to możliwe,
razie, tak.
Tak. Kosztem jakichś wyrzeczeń, ale jest to możliwe. I wydaje mi się, że no, moja rodzina jest właśnie przykładem tego, że pomimo, że może nie wszystko działało jak należy, tak, to no, moi rodzice starali się, żebyśmy z moją siostrą chodziły do dobrych szkół i żeby nam jakby pod względem takim bytowo-materialnym nie brakowało niczego. Więc to nie jest takie proste. To nie jest takie zero-jedynkowe.
Czy długo nosiła pani tą książkę w sobie?
Bardzo długo. Od wielu lat. Nie pisałam jej, bo po pierwsze nie wierzyłam, że jestem w stanie to zrobić, że potrafię pisać. A po drugie nie zastanawiałam się nad tym i to nie nabierało jakiegoś takiego kształtu, więc nie wiedziałam, jak mam się za to zabrać. To przyszło dosyć późno.
Ale tak przyszło, że przysiadła pani i napisała, czy to był długi proces?
To był długi proces, bo zaczęłam to pisać gdzieś pod koniec 2018 roku i pisałam do 2021, czyli dosyć długo i z przerwami. Długo właśnie szukałam tego języka, jakim opowiedzieć tą historię. Też nie wiedziałam do końca, gdzie ona się ma kończyć, ta historia, czy prowadzić tę bohaterkę dalej, czy gdzieś się zatrzymać. Jakby to wszystko... Były takie kwestie, nad którymi dosyć długo się zastanawiałam.
Książka kończy się w doskonałym momencie, chociaż chce się więcej. To chyba najlepsze dla pisarza, tak? Że jakiś rodzaj niedosytu jednak zostaje, bo od razu mi się pojawia myśl, czy będzie kolejna część. Jestem ciekawa, co się dzieje z bohaterką, jak ona sobie poradzi w dorosłym, czy w takim nastoletnim życiu. Być może właśnie pani o to chodziło, żeby to już była tajemnica, żeby każdy mógł sobie sam interpretować życie, chyba że powstaje część druga.
Nie powstaje. Na razie nie planuję i chyba dla mnie to jest zamknięta historia.
Poczuła się pani lepiej po napisaniu tej książki?
W stosunku do tego...
Do siebie.
Do siebie?
Tak.
Nie, dlatego że przystępując do jej pisania, ja już się czułam ze sobą dobrze. Na tyle właśnie, żeby móc ją napisać, więc ja po prostu chciałam pisać. Chciałam zrealizować jakieś swoje marzenie, a ponieważ o tej historii myślałam od dawna, więc potraktowałam to jako takie pole trochę do sprawdzenia, czy jestem w stanie to zrobić.
Czy ktoś z rodziny czytał wcześniej? Mówiła pani, że pisze pani książkę?
Moja siostra przeczytała tę książkę.
A rodzice?
Tego nie wiem.
Rozumiem. To już pozostanie tajemnicą. Książka jest napisana znakomitym językiem. Pani z wykształcenia jest historykiem sztuki.
Zgadza się, tak.
Czy taka ciągota do pisania była wcześniej? Czy to jest rzecz jednorazowa, właśnie napisanie takiej książki, która pewnie też jest pewnego rodzaju autoterapią?
Ja tego tak nie postrzegam, że to jest autoterapia. Ja myślę sobie, że bez terapii pewnie napisanie tej książki nie byłoby możliwe z wielu względów. Ja raczej wolę myśleć o tym i myślę o tym, że to jest takie postterapeutyczne, że jakby mam pewne rzeczy poukładane, zrozumiane, wyjaśniony dla siebie samej i jestem w stanie po prostu skupić się też trochę na czymś innym, to znaczy po prostu na pisaniu jako takim, jako pisaniu, na tworzeniu literatury, że tak powiem, górnolotnie. Czyli emocje jakby już przeżyte zostały jakby te rzeczy.
Czy jakby czuje pani taki rodzaj oczyszczenia, tak? I takiej swobody literackiej, że może pani pisać o różnych rzeczach w tym momencie?
Znaczy tak, ale też przed napisaniem tej książki czułam, że... Mogę się skupić właśnie na tej literackiej stronie. Że to jest raczej coś już bardziej wypreparowanego, przemyślanego właśnie niż jakby przelewanie emocji.
Rzeczywiście ona jest, użyję takiego słowa, wycyzelowana ta powieść.
Tak.
I to nawet bardzo, co jest na korzyść. Tam nie ma właściwie słów, które byłyby puste. Wszystko jest wyważone. Powiedziałabym, że ten język jest no, niezwykle elegancki, tak? Jeżeli chodzi o jego wartość literacką.
I myślę, że to jest właśnie efekt tego, że nie traktowałam tego jako autoterapii, bo autoterapeutyczne pisanie kojarzy mi się właśnie z wyrzucaniem, pewnym takim strumieniem słów, co jest dobre pewnie, prawda? Bo myślę, że to pomaga, kiedy potem wtórnie jakby zapoznajemy się z tym, co właśnie w ten sposób napisaliśmy. Ale moim zdaniem nie służy to jakby dobrze literaturze. To trzeba ciosać, ciąć. Mm-hmm. Dlatego czułam się na tyle pewnie ze sobą, że mogłam to napisać i też na tyle jakby miałam pewne rzeczy już właśnie przeżyte i przemyślane, że mogłam się skupić na tym cyzelowaniu, jak pani mówi.
Po książce, która, jak powiedziałam na początku, ma bardzo dużo entuzjastycznych recenzji, jest pani stypendystką miasta Gdańsk, tak? W tym
tak,
momencie.
Zgadza się.
To daje pani pewną swobodę, że może pani dalej coś tworzyć.
Tak.
Jak rozmawiałyśmy, nie ukrywam, wcześniej jeszcze przed naszą rozmową tutaj na antenie, coś kolejnego pani szykuje. Pisze pani książkę, mówiąc krótko.
Tak, tak. No, nie chciałabym mówić jeszcze o czym będzie i to nie będzie historia rodzinna. To nie będzie dziecięca narratorka. Mam nadzieję, że coś z tego języka zostanie.
No
też.
Bo to pewnie pani wizytówka, taki język, więc chyba, że on się jeszcze kształtuje.
No właśnie, tak sobie myślę, że cały czas to jest jakiś proces. Nie chciałabym, żeby ten język był aż tak właśnie wycyzelowany, aż tak wyszlifowany, bo to też będzie trochę inna narracja. No i tak, no jestem jeszcze cały czas... Tak sobie myślę, że pomimo, że już mam trochę napisane jakby na początku tej drogi, no ale mam nadzieję, że coś się z tego wyklaruje, że
kiedy
powstanie.
Przeczytamy?
Myślę, że najszybciej w 2024, jeżeli wydawca oczywiście się zdecyduje to wydać. Myślę, że w przyszłym roku pewnie dopiero skończę to pisać i najszybciej.
Poczekamy, a tymczasem zachęcam do czytania książki Przechodząc przez próg Zagwiżdże Wiktorii Bieżuńskiej, która była moim gościem. Jeszcze raz gratuluję znakomitego debiutu. Dużo jest powieści, dużo ludzi pisze, ale nie wszyscy piszą w taki sposób, że chce się o tym mówić, chce się to czytać i no, pani akurat spełnia te wszystkie warunki.
Bardzo dziękuję.
Również dziękuję Julii Baranowskiej za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Do widzenia.
Zakręceni wokół sztuki.